kolejnym odcinku wakacyjnych rozmów filozoficznych. Będziemy mówić o poglądach, biografii, przeróżnych anegdotach dotyczących Augustyna z Hippony. Dlaczego akurat ta postać została wybrana w naszej podróży przez epoki na przystanku średniowiecze?
Mówiliśmy o Platonie, mówiliśmy o szkole takiej filozoficznej, jak epikureizm, stoicyzm, ale przełom IV i V wieku, tutaj na tej scenie historycznej Europy, tego Zachodu, który tak sobie cenimy, z jego wartościami, rozegrały się takie dwie jakby dramatyczne sceny. Mam na myśli na scenie tej intelektualnej, duchowej, tego co Cyceron w rozmowach tuskuliańskich pisał, kultura agri, czyli to, co dzisiaj nazywamy kulturą. Z jednej strony nastąpił rozpad Imperium Rzymskiego. Ważna rzecz, spowodował bardzo poważną i trwającą potem kilka stuleci zapaść cywilizacyjną i kulturową. Ale z drugiej strony pojawiły się właśnie na tych ruinach tego Cesarstwa Rzymskiego pewien nowy porządek. Porządek, który wyłonił się z tego chaosu politycznego, społecznego i mam tutaj na myśli właśnie nowego ducha intelektualnego tej Europy czy tego Zachodu. I z tego ducha właśnie powstaje taka mocna, silna, do dzisiaj oddziałująca formacja, którą nazywamy chrześcijaństwem.
Augustyn z Hippony, o nim dziś mowa, urodził się w 354 roku na terenach północnej Afryki w Tagaście. Biografia nie bez znaczenia. Był synem urzędnika państwowego, ojciec był poganinem, matka chrześcijanką. Do tych roszad biograficznych i potem przeróżnych poglądów Augustyna będziemy nawiązywać. Jednak o tych początkach jeszcze. Augustyn gruntowne wykształcenie zyskał, uczył retoryki oraz gramatyki, otwierał własne szkoły w Tagaście, w Kartaginie, w Rzymie, w Mediolanie nawet, ale jednak na kartach filozofii nie zapisał się jako ten najbardziej znany, słynny nauczyciel retoryki, tylko z innych rozmaitych powodów.
Tak, okres tego wczesnego chrześcijaństwa to jest ten pierwszy okres zwany też okresem patrystycznym, czyli ojców, pierwszych ojców Kościoła. I tutaj do najważniejszych, którzy mieli wpływ na kształtowanie się doktryny intelektualnej, ale i społeczno-politycznej, coś co określilibyśmy teokracją, ale teokracja wynika z teologizmu. To znaczy, że wszelkie sfery aktywności człowieka ówczesnej kultury były podporządkowane owej kategorii, wobec której człowiek i jego aktywność się dookreślała, czyli Bóg. A więc w życiu społeczno-politycznym teokracja, ale w życiu intelektualnym teologizm, w sztuce myśl filozoficzna, aktywność polityczna, ekonomiczna. Wszystko to było podporządkowane centralnej kategorii. Teos, Bóg. I Augustyn tutaj był pod wpływem filozofii antyku, szczególnie Platona i platonizmu. Nawet był wcześniej jeszcze zwolennikiem sceptycyzmu. No ale właśnie pod wpływem Platona przeszedł jako młody człowiek, bo bodajże, jak dobrze pamiętam, chyba 16-letni ukończył studia, to znaczy właśnie studia retoryczne. Retoryka była jednym z najważniejszych w ówczesnym czasie zajęć. Jeżeli chciało się zrobić, karierę naukową czy nawet polityczną, zaistnieć w życiu publicznym, należało być dobrym retorem. Warunek konieczny do tego, żeby te drzwi do życia publicznego się otworzyły. Ale nie zrobił tej kariery retorycznej. Może kilka takich uwag. Mówimy o Augustynie, a właściwie jego postać, jako jedna z pierwszych, najważniejszych postaci Kościoła zachodniego, rzymskiego zachodniego, nazywał się inaczej.
Pamiętamy, Platon to nie imię Platona, a teraz okazuje się, że Augustyn to nie imię tej postaci.
Właściwie nazywał się Aurelius Augustinus, który urodził się w 354 roku naszej ery w mieście Tagasta. To jest dzisiaj północna Afryka, wtedy region nazywany Numidią.
Będąc młodzieńcem, Augustyn wstąpił do sekty manichejskiej. Częściowo wpływ na jego decyzję miała lektura pism klasyków rzymskich. Pytanie, ten tajemniczy manicheizm, cóż to było?
To życie intelektualne Augustyna było bardzo złożone i bogate w różne doświadczenia. Powiedziałem, że był pod wpływem sceptyków z jednej strony, ale i platonizmu. Początkowo był wyznawcą właśnie manicheizmu, a więc takiej szkoły założonej w III wieku naszej ery, rywalizującej z chrześcijaństwem, która propagowała taki radykalny dualizm, zakładający właśnie istnienie w świecie dwóch przeciwstawnych sobie sił, dwóch nazajem zwalczających się sił: światło, ciemność, duch, materia, dobro, zło. Te siły walczyły między sobą. O co? O człowieka, o świat, no chęć takiej dominacji. Ale ten wpływ tego manicheizmu będzie widoczny u Augustyna, chociażby w tych dwóch głównych jego dziełach o Państwie Bożym, De Civitate Dei i De Civitate Terrena, o państwie ziemskim. O Państwie Bożym to było, może jeszcze tutaj dodam, jedno z najważniejszych dzieł jeszcze w średniowieczu. Natomiast dzisiaj generalnie, nawet nie zajmujący się filozofią, interesujący się trochę tą myślą intelektualną naszej kultury, Augustyna zna raczej z wyznań. No bo nie tylko burzliwe życie intelektualne było Augustyna, ale także samo jego życie, jego biografia właśnie, którą między innymi opisuje w wyznaniach. Przygody te intelektualne Augustyna, jeżeli przyjrzymy się właśnie jego tekstom filozoficznym, to on odchodzi jakby od tej retoryki, nie zostaje tym retorem, nie robi kariery stricte filozoficznej, ale odkrywa potencjał w filozofii. Stąd te jego wyznania, rozmowy z wyznawcami chrześcijaństwa doprowadziły Augustyna do takiego momentu zwrotnego w jego życiu. Jeżeli weźmiemy właśnie wyznania, w których pisze o sobie, o tych swoich losach, to pamiętajmy, że on podróżował, słuchał różnych wykładów, różnych filozofów, teologów. Z nim też podróżowała jego matka, która była gorliwą chrześcijanką. Natomiast ojciec był patrycjuszem, takim średnio zamożnym poganinem. Augustyn, z ciekawostek można powiedzieć, to pamiętajmy, do tego 30 roku życia nie był taki pobożny. Jego życie nie było cnotliwe i wyznaczone regułami ideału chrześcijanina, Ewangelii, przykazań. No wręcz przeciwnie. W samych wyznaniach Augustyn, może nawet przytoczę, przybył jako młodzieniec w takim wieku dojrzewania, w którym oczywiście dominowały różne namiętności, chęć doświadczania i pokus. Sam pisał: przybyłem do Kartaginy i od razu znalazłem się we wrzącym kotle erotyki. Ta jego matka, dzisiaj święta, bardzo się starała, żeby go z tego zaklętego kręgu erotyki, ale nie tylko, bo i hazardu, ale i też nie tylko, i innych przygód, żeby go wyrwać.
Wiemy, że Augustyn miał syna, ale z przekazów wiemy również, że z matką swego dziecka zbyt wiele czasu nie spędzał, wolał rozrywki rozmaite.
Z tego, co wiemy, to żył w tak zwanym nielegalnym związku. Nie znamy imienia tej kobiety, ale tak miał z nią syna. Tutaj podkreślmy, ten syn z nim także podróżował. Gdy ta przemiana nastąpiła duchowa, nie tylko duchowa w życiu, bo i intelektualna w życiu samego Augustyna, przyjmuje on pod wpływem biskupa Ambrożego, między innymi przyjmuje chrzest.
Augustyn ma 33 lata, gdy przyjmuje chrzest. Chrzest przyjmuje również syn Augustyna i życie toczy się dalej. Mówi się o takim przełomie i w biografii, ale też i w poglądach Augustyna. Co się zmienia, co się rozpoczyna?
Zmieniają się wszelkie jego plany życiowe. Szkoła retoryki zostaje przez niego porzucona na rzecz właśnie tych nowych inspiracji intelektualnych, filozofią, teologią. Rezygnuje z zawodu nauczyciela retoryki, zamieszkuje z przyjaciółmi i matką oraz synem. W 387 roku naszej ery oczywiście przyjął właśnie, jak pani redaktor wspomniała, wraz z synem chrzest. I w tym samym roku umiera jego matka. Augustyn powraca do Tagasty. Tu zakłada z przyjaciółmi wspólnotę dla świeckich. Następnie przybywa do miejscowości Hippo, czyli Hipony, i stąd mamy tą nazwę Święty Augustyn z Hipony. Tam też zostaje kapłanem, następnie z rąk biskupa Waleriusza otrzymuje święcenia kapłańskie, a po śmierci tego biskupa Augustyn zostaje biskupem Hipony. I tak jego taka burzliwa właśnie, narosła też wieloma mitami i legendami, biografia prowadzi go od takiego młodzieńca, który nie jest w stanie poskromić swoich namiętności, pragnień, potrzeb, aż do biskupa, biskupa, który po śmierci zostaje w poczecie świętych. Ale to życie niewątpliwie i ten wpływ manichejski, platoński, neoplatoński, ale i chrześcijaństwo, to jest coś, co zmienia paradygmat w kulturze. Wpływ starożytnej filozofii, ale mamy nową jakość. Chrześcijaństwo, intelektualizm chrześcijański, teologia chrześcijańska zbudowana na owej filozofii pogańskiej, wprowadza nowe jakości i nowe kategorie, bym powiedział nawet nowy paradygmat w myśleniu o świecie i o człowieku. Ja tylko może jeszcze tylko wspomnę jedną tutaj rzecz. Jeżeli mówimy na przykład o wpływie Platona na Augustyna, to sam Augustyn mawiał, Platon, jego filozofia, przy małej modyfikacji słów, ten poganin byłby porządnym chrześcijaninem.
Tak to mówił o Platonie Augustyn z Hipony już po swoim nawróceniu, wtedy gdy przyjął chrzest. Nasze poprzednie przystanki w drodze wakacyjnych rozmów filozoficznych to były poglądy Platona, Epikura, stoików i wtedy bardzo często była mowa o etyce, o poglądach tych starożytnych myślicieli na zagadnienia związane z etyką. Czy w przypadku poglądów Augustyna z Hipony obszar etyki także zajmuje ważne miejsce?
Bardzo ważne miejsce, jak najbardziej. Z jednej strony, jak powiedzieliśmy, platonizm, a więc dualizm. Pamiętamy Platona, dualizm bytowy, dwa rodzaje bytu. Tutaj ten świat materialny, to de civitate dei, świat ziemski, materia, ta grzeszna. Nasze ciało jest też materią, w niej są namiętności, popędy, instynkty. One nas kuszą i prowadzą do grzechu, ale jest ta dusza. Dusza, o której mówił Platon, ale pamiętamy, ta dusza to nie jest jeszcze dusza chrześcijańska. Augustyn jest chrześcijaninem już, a więc to jest dusza, która jest nieśmiertelna, jest wieczna. A więc Bóg jako byt wieczny, to jest ten wpływ platonizmu na chrześcijaństwo. Nie idea, ale Bóg. On jest wieczny, niezmienny, jest źródłem szczęścia ludzkiego i celem poznania. Wspomniany przeze mnie teocentryzm. Świat stworzony i też coś, czego Grecy nie znali. Świat jest stworzony przez Boga. Creatio ex nihilo. Bóg stworzył świat z niczego. Jak to sobie wyobrazić? Dla Greków to jest nie do pomyślenia. Takiego Arystotelesa byśmy zapytali, no nie byłby w stanie powiedzieć, że to jakiś bełkot. Wszystko, co istnieje, wszystko, co jest, co się dzieje, wydarza, musi mieć swoją przyczynę. Cała teoria przyczyny u Arystotelesa, nie będziemy jej tutaj analizowali. A tutaj mamy coś nowego. Nie było tego wcześniej. A więc teocentryzm, kreacjonizm, świat stworzony został z niczego na podstawie wiecznych idei boskich. I teraz znowu dwie takie kategorie, które będą wpływ miały na, oczywiście na etykę, ale to są właśnie kategorie ontologiczne i byśmy powiedzieli teoriopoznawcze. Z jednej strony jest to łaska, coś co określimy jako predystynację, czyli łaska, na którą nie możemy sobie zasłużyć, do niej wrócimy, ale którą możemy być obdarowani. No i iluminacja, illuminatio, oświecenie. I rzeczy etyczne, czy zagadnienia etyczne, które związane są już właśnie z tą koncepcją państwa Bożego i państwa ziemskiego.
Jednym z centralnych punktów zagadnień obszaru etyki u Augustyna z Hipony była wolna wola. Dziś też powiedzielibyśmy to coś bardzo ważnego, coś bardzo istotnego. Jak spojrzeć na zagadnienie z perspektywy właśnie poglądów Augustyna?
Tak, to był bardzo ważny spór, jeden z ważniejszych, oprócz sporu o tak zwane uniwersalia. Jeszcze kiedyś o nim powiemy, ale to już nie na dzisiejsze nasze spotkanie. Był spór między grupą wyznawców, którzy uznawali, człowiek nie ma wolnej woli. Co to znaczyło? Krótko. Wszystko zależy od woli Boga. Bóg jest najpotężniejszy, wszechmocny. Nawet liść z drzewa nie może spaść bez wiedzy i woli Boga. Jak w takim razie wytłumaczyć, że istnieje zło? No dobro to nie ma problemu. No, Bóg jest odpowiedzialny za dobro, ale za zło też. Coś nie pasowało. Augustyn jest pierwszym z tych teologów, filozofów teologów, który tworzy coś, co nazywamy teodyceją. Próbuje wyjaśnić istnienie zła. Bóg stworzył człowieka na podobieństwo, na swój obraz, ale obdarzył go wolną wolą. Za zło w świecie odpowiedzialny jest człowiek. I w tym momencie jakby uwalnia się od tego sporu z manichejczykami. W świecie po prostu istnieje zło i dobro. Ono walczy o nas. My jesteśmy jakby tylko narzędziem w tej walce, w tym sporze między dobrem a złem. Może już bym powiedział. Właśnie Państwo Boże, co to takiego? Państwo Boże to jest państwo, którym zarządza dobro, Chrystus. A państwo ziemskie? To jest materia, to jest zło, tu jesteśmy. De civitate terrena, nim zarządza szatan. Ale człowiek ma wolną wolę. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, za swoje czyny. Ale teraz jak rozpoznać, jak poznać, że to Bóg jest sprawcą tego świata, jest przyczyną tego świata, właśnie stworzył świat z niczego. No i jak sobie zasłużyć na to państwo, albo inaczej, czy można zasłużyć na państwo Boże? Czy moje dobre uczynki, moje życie według cnoty, zasad, według Ewangelii, według prawd wiary wystarczy? Augustyn powie nie. Nie można sobie zasłużyć na zbawienie. Po pierwsze, ta łaska nie zależy od nas, czy my będziemy całymi dniami siedzieli w kościele, się modlili, będziemy tak bardzo pobożni, że nie może nas Bóg nie wybrać. Nie, Bóg nas albo obdarzy, wybierze, albo nie wybierze. I wtedy jesteśmy predestynowani. Ale kiedy? No i tu się pojawia drugie pojęcie, które nie jest właśnie łaską, predestynacją. To jest illuminatio, czyli tak zwany iluminizm, światło, oświecenie. Augustyn mawiał, jedno jest pewne. Później w nowożytności będziemy o tym mówili przy Kartezjuszu. Kartezjusz powie cogito ergo sum, ale to wcześniej to cogito myślał, więc jestem wyprowadził od Augustyna, który mówił dubito ergo sum. Wątpię więc jestem. Wszystko w tym świecie jest wątpliwe, dlatego Boga i duszę chcę poznać, nic więcej. Filozofia, retoryka mają o tyle wartość i znaczenie w naszym poznaniu i dla naszego życia, o ile prowadzą mnie do poznania, mogą być narzędziem właśnie czego? Zrozumienia, kim jest Bóg, co to jest ten świat i kim ja jestem.
W rozmowach filozoficznych dzisiaj poglądy Augustyna z Hipony. Zatrzymaliśmy się na dłużej przy etyce, ale teraz spróbujmy poszukać punktów wspólnych, połączyć, jak się mają do siebie, jakie są zależności w tym obszarze etyki, takich pojęć charakterystycznych dla Augustyna. Predestynacja, dualizm duszy i ciała, państwo Boże, państwo ziemskie. To mamy kilka takich kluczowych pojęć.
To myślenie, koncept teologiczno-filozoficzny Augustyna jest całością. Augustyn mawiał, wierzę, aby poznać, poznają, aby wierzyć. Z jednej strony. Z drugiej strony mówił, jeśli się mylę, to jestem. No, trochę inaczej niż greccy filozofowie. Należałoby jeszcze wrócić do jednego, czyli jak definiował człowieka. Człowiek to związek właśnie duszy i ciała. Pamiętamy dualizm Platona antropologiczny, ciało, dusza, poznanie, episteme, zmysłami nie poznajemy, doznajemy, doksa. W tym związku duszy i ciała, dusza posługuje się ciałem, dusza jest nieśmiertelna, niematerialna, dominuje nad ciałem. Jest ona też obrazem Trójcy Świętej, która stanowi jedność trzech elementów, czyli świadomość, tutaj pamięć byśmy powiedzieli, rozumu oraz woli. To jest ta nowość, którą łączy, jak rozumie człowieka Augustyn. Jedynie dusza poznaje prawdziwe rzeczy, czyli Boga. Natomiast ciało i zmysły, one są zwodnicze, to jest urok materialnego świata. Zmysły zakłócają prawdziwy obraz świata. I teraz owa predestynacja. Celem wszystkich ludzi, czy dążeń każdego człowieka jest szczęście. Chcemy być szczęśliwi. Pamiętamy stoików, epikurejczyków. Ale szczęście staje się możliwe tylko wtedy, według Augustyna, gdy człowiek odnajdzie Boga i będzie zmierzał, czyli celem będzie poznanie tego Boga i będzie zmierzał ku Niemu. A więc pragnieniem człowieka, jego aktem woli, tym intelektualnym, ale i emocjonalnym powinno być dążenie do poznania Boga. Jeszcze raz powtórzę, Boga chcę poznać i duszę nic więcej. Zatem myślę, że to jest właśnie to, co Augustyn mówi. Filozofia może nam pomóc, ale tylko wtedy, kiedy prowadzi do Boga. A jeżeli nas od Niego odciąga, to jest szkodliwa i trzeba ją zwalczać, wręcz usunąć. I słynne jego powiedzenie, które bardzo lubię powtarzać, to jest ta koncepcja miłości. Bóg darzy człowieka miłością i to staje się najbardziej podstawowym prawem. Augustyn mówi, kochajcie się i czyńcie, co chcecie. Ale jak to należy rozumieć? No, istnieje też miłość zła, egoistyczna, taka no, erotyczna, skierowana na co? Na zaspokojenie pragnień cielesnych, zmysłowości. A tutaj mówimy o miłości tej prawdziwej. To jest z jednej strony, no i z drugiej to Państwo Boże. To już by były zagadnienia, bym powiedział, historiozoficzne. Też mało kto wie. Grecy na przykład, w kulturze greckiej nie wyróżniano generalnie koncepcji czasu linearnego. To jest od Augustyna. Grecy mieli koncepcję czasu, tak zwanego wiecznych powrotów, jak u stoików, czas w kontekście koła. Natomiast Augustyn i za sprawą Augustyna, jego teologii, właśnie Państwa Bożego, wprowadza koncepcję czasu linearnego, że był początek. Greccy filozofowie nigdy by nie zapytali, kiedy powstał świat, tylko pytali, jak powstał. Dlaczego? Bo pierwsza materia dla Platona, Arystotelesa i innych istniała odwiecznie. I teraz w jakimś momencie z tej odwiecznej materii świat został uformowany, zbudowany. No i tutaj Augustyn dzieli jednak ludzi, tak jak dzieli ciało człowieka na ciało, materię i duszę, na zbawionych i potępionych. Zbawieni to ci będą, którzy dostąpią Państwa Bożego, czyli ci, którzy zostaną obdarzeni łaską, predestynacja. Nie zasłużymy sobie na nią. Bóg nas wybierze albo nie wybierze. No i oczywiście na potępionych, tych, którzy no niestety nie dostąpią tej łaski. Ale pamiętajmy, ci, którzy są wybrani i dostępują łaski, mogą z niej zrezygnować, żyjąc właśnie niecnotliwie. To nie jest tak, że nie, jak nie mogę sobie zasłużyć na łaskę, to jak będę grzeszył, to jej dostąpię. Niekoniecznie.
Takie to są poglądy Augustyna. Przystanek średniowiecze w naszych wakacyjnych rozmowach filozoficznych. Czas zapytać o to, czy poglądy Augustyna miały jakieś swoje modyfikacje na przestrzeni dziejów. Czy myśl, poglądy Augustyna zniknęły razem z życiem tegoż myśliciela?
Nie, sama myśl Kościoła, doktryna filozoficzno-teologiczna, ona uległa zmianie. Augustyn przez wieki uchodził za jednego z najważniejszych filozofów chrześcijańskich. Przerzucił jakby pomost między filozofią antyku właśnie, a chrześcijaństwem, czyli umocnił pozycję w Europie, tej chrześcijańskiej Europie. Do dzisiaj mówimy, że Europa, cywilizacja Zachodu, jej fundament opiera się na trzech filarach. Z jednej strony to jest filozofia antyku właśnie, greckich filozofów, z drugiej jest to rzymskie prawo, no i z trzeciej właśnie ta chrześcijańska, czy nawet judeochrześcijańska myśl. Tutaj Augustyn jest tym pierwszym. Oczywiście pojawiają się już w średniowieczu inni myśliciele, którzy jak święty Tomasz z Akwinu do dzisiaj też poprzez pewne modyfikacje otomizmu, różnych szkół neotomistycznych, jest oficjalnym, no byśmy powiedzieli, tym ojcem Kościoła, czyli doktryny i teologicznej, i filozoficznej. Jest taka upowszechniona myśl apokryficzna, opowieść o tym, jak Augustyn spotkał dziecko usiłujące przelać wodę z morza do niewielkiego dołka wykopanego w piasku. I miało to uzmysłowić daremność rozwikłania tajemnicy świętej. A o co chodziło? Ten mały chłopiec stał się właśnie takim atrybutem świętego, w jaki sposób między innymi można tego dokonać. Że to jest ta tajemnica wiary, którą albo będziemy obdarzeni iluminacją i dowiemy się, oświeci nas i zrozumiemy tą jedność Trójcy. I tutaj ciekawa rzecz, bo ta właśnie apokryficzna opowieść tego chłopca jako atrybutu świętego przedstawia Rubens między innymi. Natomiast na przykład w polskim malarstwie jedno z najstarszych przedstawień znajduje się w witrażu krakowskim w kościele właśnie Dominikanów. To już z pierwszej połowy XIV wieku. Jeżeli chodzi o poezję czy literaturę, no to oczywiście nawiązanie do Dantego Alighieri, Boska Komedia. Ale także filozofii, ten wpływ, to połączenie filozofii pogańskiej, czyli tego platonizmu, neoplatonizmu, a myśli chrześcijańskiej. Ona była dominująca przez stulecia, ale i do dzisiaj jest żywa i oddziałuje na kulturę Zachodu.
Wakacyjne rozmowy filozoficzne z doktorem Ryszardem Wójtowiczem. Augustyn z Hipony był bohaterem trzeciego naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze, i do usłyszenia, do spotkania na następnym przystanku w drodze naszych pism i znaków na lato.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.